Ślady Pegaza.
W naszym studiu zapowiadana pani Anna Ziobro, pisarka, która mieszka w Rzeszowie, a pracuje w Łańcucie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Państwo doskonale znają panią Annę, oczywiście z twórczości, ale także z naszej anteny, bo pani Anna często pojawia się w naszym studiu, z czego ogromnie się cieszymy. Dziś spotykamy się w związku z najnowszą książką pani Anny Ziobro, czyli Miłość niczyja. Pozwolę sobie przeczytać ten fragment, który już państwu na początku przeczytam, ale powtórzę, bo jest naprawdę piękny. Miłość niczyja na dłuższą metę nie wystarczy. W końcu trzeba pokochać kogoś, kto odwzajemni to uczucie. I tak sobie myślę, że w tym cytacie jest bardzo dużo o tej powieści.
Zgadzam się. Generalnie bardzo lubię takie cytaty niejednoznaczne, które można interpretować na różne sposoby. I tutaj rzeczywiście też tak jest, bo mamy wiele odcieni miłości. Myślę, że nie można o tej powieści powiedzieć, że to jest romans i że mamy tutaj tę miłość romantyczną. Oczywiście ona też się pojawia, miłość między kobietą a mężczyzną, ale oprócz tego mamy miłość do ojczyzny, młodego mężczyzny, który musi właśnie opuścić swój kraj i nieustannie za nim tęskni. Mamy miłość do dziecka, które się urodziło, ale też takie, którego się nie urodziło, dziecko innej kobiety, które się pokochało. No i że mamy też miłość między kobietami, które wspierają się mimo trudnych czasów, trudnych okoliczności.
Czyli takie siostrzeństwo.
Tak, tak. Więc no, tych odcieni miłości jest tutaj bardzo dużo.
Dodałabym jeszcze miłość do wykonywanego przez siebie zawodu.
Tak, to również.
A tą ojczyzną jest Rumunia. I to dla wielu osób może być zaskoczenie. Cóż to pani Anna Ziobro wybrała się do Rumunii? Jak to się stało? To wyjaśnijmy początki i genezę tej powieści, bo myślę, że to też jest coś niezwykle fascynującego.
Generalnie u mnie tak jest, że to nie ja sobie wybieram miejsca akcji i nie szukam też na siłę sobie tematów, które mogłabym ująć w swojej twórczości. Raczej to one mnie znajdują i od pewnego czasu wierzę, że każda historia przychodzi do mnie w odpowiednim momencie, czyli w takim, w którym jestem w stanie się z nią zmierzyć. I tak też było właśnie tutaj. Trafiłam na pewne zdjęcie w internecie. Zupełnie przypadkowo, przeglądając sobie jakiś reportaż, trafiłam na zdjęcie grupki dzieci z rumuńskiego sierocińca, który był pokłosiem polityki Nicola Ceaușescu, o którym myślę, że większość z nas słyszała. I to była polityka, która polegała na zaludnieniu kraju i na tym, aby dążyć do tego, by kobiety no, urodziły jak największą liczbę dzieci. I tych dzieci rzeczywiście rodziło się bardzo dużo i nie było ich za co wychowywać, nie było ich za co żywić, utrzymywać. Część z nich trafiła do sierocińców i właśnie na zdjęcie takich dzieci ja trafiłam w internecie. I to było zdjęcie, które mówiło więcej niż 1000 słów.
Jakie dzieci pani zobaczyła?
Bardzo, bardzo źle wyglądające, smutne, przede wszystkim taki smutek w oczach i samotność. Bardzo długo się przyglądałam temu zdjęciu, a później przeczytałam cały reportaż. Zaczęłam się interesować tym zjawiskiem no, tak zwanych dzieci z dekretu, czyli będących efektem tej prowadzonej w Rumunii w drugiej połowie poprzedniego wieku polityki. Przeczytałam ten artykuł, później przeczytałam kilka kolejnych i zaczęła powstawać.
I to nie właśnie zniechęciło panią? Przecież to jest tak trudna, tak bolesna historia.
Wtedy się nie zastanawiałam jeszcze nad tym, co ja z tym zrobię, tylko po prostu czułam taką potrzebę, żeby ten temat zgłębić. Czytałam i coraz więcej czytałam i wypożyczyłam pierwszą książkę, potem kolejną właśnie, mówiącą o tych czasach. I w mojej głowie zaczęła się tworzyć historia i wszystko zaczęło się właśnie od tych niechcianych dzieci. A później przyszły kolejne wątki i tak powstała całość. A ja dalej czytałam o tej Rumunii, żeby jak najwięcej się dowiedzieć.
Oczywiście w książce jest historia bardzo różnych bohaterów. Wiele jest tych historii, ale właśnie jest to takie bardzo mocne podłoże historyczne i socjologiczne. Widać, słychać i czuć, jak wiele pracy pani wykonała, żeby temat zgłębić.
Zwykle, kiedy przygotowuję się do pracy nad książką, staram się przeczytać bardzo dużo, zgłębić temat jak najmocniej i dowiedzieć się znacznie więcej niż później przedstawię w książce. Robię to po to, żeby się raz z jednej strony poczuć pewnie, z drugiej strony, żeby ktoś mi nie zarzucił właśnie, że merytorycznie coś się nie zgadza. I ten ogrom pracy tutaj, no był. Natomiast ja nie patrzyłam wtedy na to, że to jest jakaś praca, że ja to muszę zrobić, że to jest ciężkie, trudne. To był temat, który mnie po prostu pochłonął i nawet gdybym ostatecznie nie napisała tej książki, to pewnie i tak bym to wszystko chciała przeczytać dla siebie, żeby wiedzieć, bo bardzo mnie to zainteresowało. I nieraz było tak, że już zaczynałam pisać i wychodził jakiś taki wątek, który znowu wymagał ode mnie sięgnięcia po kolejną książkę. Niektóre materiały czytałam po 2-3 razy, czasem wypożyczałam dwukrotnie z biblioteki daną pozycję, żeby jeszcze raz coś tam sobie sprawdzić i czegoś się dowiedzieć. Ale to była fascynująca, choć rzeczywiście niełatwa przygoda.
I co ciekawe, pani do Rumunii pojechała dopiero po napisaniu książki, kiedy książka już była w druku.
Tak.
Bardzo mnie interesuje wobec tego, jaką Rumunię pani zobaczyła. Czy ta Rumunia przez panią opisana zgadzała się z tą, którą pani zobaczyła na własne oczy?
Ja byłam w ogóle zafascynowana od pierwszej chwili, od momentu, jak wylądowałyśmy wspólnie z koleżankami w Rumunii. Nie mogłam uwierzyć, że faktycznie jestem w tym miejscu, o którym tyle przeczytałam. Tak wyraźnie widziałam tymi oczyma wyobraźni. Przy czym no, wiadomo, że to jest nieco inna Rumunia, bo w książce mamy początek lat 90. i jeszcze te lata wcześniejsze. Natomiast teraz, 30 lat później, to jest już kraj, który jest w Unii Europejskiej i miałam okazję właśnie być w Bukareszcie i to jest stolica na miarę no, światową.
Czyli Paryż Wschodu.
Tak, tak myślę, że wtedy była nazywana Paryżem Wschodu, a teraz też można tak powiedzieć, bo jest to naprawdę już stolica światowa.
To powiedzmy jeszcze o tych miejscach, które pojawiają się w powieści, które miała pani okazję zobaczyć, oczywiście Transylwania.
Tak, miałam okazję być w Transylwanii, bo nawet w książce też pojawia się taki wątek, że czasem ludzie nie wiedzą, gdzie ta Rumunia dokładnie leży, ale o Drakuli i o Transylwanii słyszeli wszyscy i być w Rumunii, a nie być w Transylwanii, to no, nie byłam sobie w stanie tego wyobrazić. To trzeba po prostu zobaczyć, będąc właśnie w tym kraju. Także miałam okazję rzeczywiście być pod zamkiem w Branie. Do samego zamku nie wchodziłyśmy, ale go widziałyśmy. Klimat można było poczuć, dowiedzieć się też troszkę z historii tego zamku. Miałam okazję być też w Braszowie, też zobaczyć te miejsca, które widzieli moi bohaterowie. Popróbować rumuńskich potraw, również tych, które właśnie tutaj w książce są przedstawione.
Co pani najbardziej smakowało?
Bardzo smakowały mi sarmale. To jest taka potrawa, która przypomina nasze gołąbki, czyli ryż z mięsem, tylko że tam często jest on zawijany w liście winogron, chociaż wersja z kapustą też się zdarza. One są mniejsze niż nasze, inaczej troszkę przyprawione, ale były przepyszne.
A czy taniec, ten, o którym też możemy przeczytać w książce, Syrba, tak?
Tak.
Też pani widziała?
Nie, niestety, tylko na filmikach na YouTubie, właśnie przygotowując się, czy już nawet pisząc tę powieść, bardzo chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Myślę, że byłyśmy za krótko, żeby właśnie gdzieś jeszcze pójść i te tańce rumuńskie zaliczyć. Także to jest na przyszłość.
I wiem, że jeszcze są miejsca w Rumunii, które chciałaby pani zobaczyć, opisane w powieści.
Tak, zdecydowanie. Zabrakło nam czasu na to, żeby wejść do Domu Ludu, który jest takim no, sztandarowym miejscem w Bukareszcie i takim znamiennym punktem w historii Rumunii. Widziałyśmy go z zewnątrz, zabrakło czasu na zwiedzenie w środku, więc to koniecznie jest jeszcze do nadrobienia. I w ogóle no, sam Bukareszt mi się bardzo podobał i chciałabym tam wrócić, a ponadto jeszcze Delta Dunaju. Bardzo mi się marzy i te nadmorskie miejscowości.
I takie cudowne miejsca pojawiają się w powieści Miłość niczyja. Pani Anny Ziobro, pani Anna dziś w naszym studiu. Rozmawiamy o tej powieści, ale jak państwo słyszą, także o Rumunii. Za chwilę do rozmowy wracamy. Ślady Pegaza. Pani Anna Ziobro, pisarka mieszkająca w Rzeszowie, pracująca w Łańcucie. Pani Aniu, czy możemy powiedzieć o pani pracy? Bo to w sumie świeża sprawa.
Tak, o pracy mogłabym bardzo dużo opowiadać w samych superlatywach, bo rzeczywiście od lutego mam nową pracę, zmieniłam branżę z tłumaczeniowej na bibliotekarską i pracuję tutaj w niedalekim Łańcucie, w bezpośrednim praktycznie sąsiedztwie pięknego zamku, co to początkowo mnie właśnie zafascynowało, a teraz fascynuje mnie sama praca już.
Czy przychodzą czytelniczki na przykład i mówią: bardzo proszę książki pani Anny Ziobro, a pani wtedy mówi: to ja, to ja?
Zdarza się, chociaż bez tego to ja, bo ja generalnie nie chwalę się, że ja to ja. Czasem ktoś przychodzi i wie, a czasem ktoś przychodzi i nie wie. Po prostu oddaje na przykład jedną z moich książek i...
A dopytuje pani wtedy, jak się podobało?
Zwykle nie. I wtedy na przykład ten ktoś mówi: proszę mi wypożyczyć kolejne, bo bardzo mi się podobały. I ja z taką miną grobową zapisuję na kolejne tytuły. Czasem koleżanka, z którą pracuję, powie, że ja to ja. Czasem mi się zdarzy, jeśli na przykład jest to czytelnik, który często przychodzi i mam już nawiązaną z nim jakąś więź, to czasami się przyznam, ale generalnie nie chwalę się.
Pani.
Nie, absolutnie, i też nie polecam swoich książek. Jeśli ktoś przyjdzie: proszę mi dać coś dobrego, a ja wtedy wyciągam spod lady Annę Ziobro. Absolutnie nie. Uważam, że jeśli inni mnie polecają, to jest to bardziej wiarygodne. Ja... chyba jestem za skromna do tego, żeby polecać samą siebie.
Ale to jest też wspaniała informacja dla miłośników i miłośniczek pani twórczości, że można się z panią spotkać, można z panią porozmawiać po prostu w takich okolicznościach, w bibliotece.
Tak, to są najlepsze okoliczności generalnie, bo ja kocham biblioteki od dawna, od dziecka jako czytelniczka, później jako autorka. Jeździłam i nadal jeżdżę na spotkania do bibliotek, zawsze bardzo to lubię. Uważam, że to są cudowne miejsca i też nasi czytelnicy z Łańcuta też bardzo chętnie nas odwiedzają.
No, praca marzeń. Dla mnie to zaraz pewnie po radiu byłaby druga, może trzecia w kolejności praca, gdzie chciałabym się rzeczywiście spełniać. Można tak powiedzieć, że to taka...
Dla mnie tak.
Jeszcze w sąsiedztwie zamku, w którym niedawno z Radiem Biwak byliśmy. Panie Aniu, to teraz opowiedzmy... To jest właśnie trudne. Tak opowiedzieć opowieści, żeby nie spoilerować i żeby szczegółów nie zdradzić. Ale zarysujmy fabułę, bo ona jest niezwykle interesująca. Mamy lekarkę Joannę, która jest na takim zakręcie życiowym. Co możemy powiedzieć o niej? No, że się rozwiodła. Czyli można by rzec, że w jej odczuciu odniosła porażkę, tak, życiową.
Zwłaszcza w tamtych czasach, bo w dzisiejszych czasach tych rozwodów jest dużo więcej i każdy zna kogoś, kto gdzieś tam się rozwiódł i traktuje to jako po prostu pewien etap zamknięty swojego życia, po którym można otworzyć nowy rozdział, poszukać swojego szczęścia. Ale w tamtych czasach, początkiem lat 90. rozwody, zwłaszcza takie spowodowane zdradą, nie były jakieś takie powszechne. Jednak kobiety często zaciskały te zęby, wybaczały, żyły w nieszczęśliwym związku, ale z tym jednym mężczyzną, bo nie wyobrażały sobie inaczej. No a mojej bohaterce tak się przytrafiło, że się rozwiodła. Nie zna nikogo, kto byłby w podobnej sytuacji jak ona. Traktuje to jako pewną życiową porażkę. I szuka, nawet nie szuka, tylko rozwiązanie znajduje ją samo, bo dostaje propozycję wyjazdu. Początkowo bardzo sceptycznie do tego podchodzi, bo Rumunia z początkiem lat 90. Nie kojarzyła się najlepiej.
Znaczy teraz myślę, że te stereotypy jeszcze ciągle gdzieś nas tutaj dotykają.
Myślę,
na temat Rumunii.
Myślę, że tak, dotykają nas, natomiast już mamy internet, możemy sobie sprawdzić.
Wiele osób wyjechało do Rumunii, było na różnego rodzaju wycieczkach przecież.
Dokładnie, i te stereotypy można przełamać, a moja bohaterka nie była w stanie w żaden sposób ich przełamać. Niewiele wiedziała o tym kraju. Początkowo sceptyczna, w pewnym momencie jednak podejmuje decyzję, że nie ma wiele do stracenia, a może zadziać się coś dobrego w jej życiu, i wyjeżdża właśnie do Bukaresztu, w nieznane.
No w nieznane, bo cóż ona wtedy od Rumunii wiedziała? W księgarni kupiła album, i to nie o Bukareszcie, tylko taki...
O Karpatach.
Właśnie.
Tak, właśnie wtedy były takie czasy, że nie było tych źródeł informacji. Nie można było sobie wszystkiego posprawdzać, napisać na forum, dołączyć do jakiejś grupy określonej w mediach społecznościowych i się czegoś dowiedzieć. Ona po prostu musiała przyjąć te wszystkie informacje, które dostała od osób trzecich. i tak naprawdę nastawić się na nieprzewidywalne.
Spotyka lekarza, który po nią wychodzi na lotnisko. Wydaje się sympatyczny i przystojny.
Tak. I teraz co tu możemy o nim jeszcze więcej powiedzieć?
Będą razem pracować, o tak możemy powiedzieć. I kolega z pracy też pokazuje jej Rumunię, prawda? Swoimi oczami, zawozi ją w piękne miejsca.
Tak, bo to jest właśnie taki bohater, który zawsze kochał swój kraj. Musiał wyjechać na wiele lat, bo sytuacja polityczna zmusiła do tego jego rodzinę, ale kiedy tylko może, to wraca i chce tej naszej głównej bohaterce przedstawić Rumunię swoimi oczami, jako kraj, piękny kraj gościnnych, cudownych ludzi, którzy po prostu przez lata nie mieli szansy pokazać innym właśnie tego, jacy są, jaki piękny mają kraj, więc on tak jakby chce nadrobić to, wykorzystując to może złe słowo, ale właśnie za pośrednictwem Joanny chce pokazać komuś z zewnątrz, jak piękny jest to kraj i jak dobrze mieszkają tam ludzie.
I to mu się udaje, bo rzeczywiście Joanna postrzega Rumunię oczami swojego kolegi z pracy. Dobrze, to mamy kolejną postać. Raluca to jest lekarka, którą spotyka Joanna już w szpitalu. Jest no jej przełożoną, prawda?
Tak. Przełożoną, ale też w pewnym sensie taką mentorką, tak. Kimś, kto wprowadza ją właśnie w tajniki, może nie tyle samej pracy w szpitalu, bo Joanna też jest lekarzem, ale właśnie w tym bukaresztańskim szpitalu. Uczy ją powoli języka, też radzenia sobie z tymi małymi pacjentami, których Joanna spotyka właśnie w swojej nowej pracy. A z czasem nawiązuje się też pomiędzy nimi taka więź, można powiedzieć, przyjaźni.
I też z kolegami, koleżankami z pracy Joanna wyprawia się do wioski z sierocińcem dla dzieci. To jest, są takie bardzo poruszające też sceny, ponieważ tutaj pojawia się wątek bardzo ważny w tej powieści, czyli adopcji dzieci tych z sierocińców za granicę. To jest, myślę, coś niezwykle interesującego.
Tak, ale to jest rzeczywiście takie sytuacje miały miejsce i taki sierociniec właśnie opisany w książce, on naprawdę funkcjonował. Może nie do końca ten ksiądz, który go prowadził, się tak nazywał. Może nie do końca te wszystkie fakty mają takie przełożenie jeden do jednego, ale rzeczywiście czytałam o takim miejscu i już wtedy postanowiłam sobie, że w powieści będę chciała poświęcić trochę przestrzeni na to, żeby takie miejsce opisać, żeby je pokazać. I właśnie te procedury właśnie adopcji, one czasem były robione troszkę poza prawem, czasem to wychodziło na dobre, czasem niekoniecznie.
No tu mamy też taką historię, nie będziemy zdradzać, ale też niezwykle poruszającą, ale czasami wydawało się, że to jest jedyne wyjście dla tych dzieci, prawda? Adopcja za granicę.
Tak, zdecydowanie tak.
Bo warunki w sierocińcach były, zarysujmy jeszcze ten obraz, były fatalne, bo tutaj rzeczywiście Ceausescu mówił bardzo dużo o tym, że jeśli nie dacie rady wychować dzieci, to państwo je przejmie, to będą moje dzieci, ale w sierocińcach, no tam tragedie się działy przecież.
Tak, bo to był kraj, który wtedy był bardzo biedny. Zwykłe rodziny nie były w stanie wychowywać swoich dzieci, a co dopiero te struktury państwa, które też miały inne priorytety niż właśnie te dzieci w sierocińcach, więc no warunki były, tak jak pani mówi, straszne. Polecam też jeszcze tutaj tak wtrącę, bo na końcu książki jest taka krótka bibliografia, materiały, z których korzystałam. Jest tam jeden film, Bandyta. Bardzo polecam, żeby sobie obejrzeć dla ludzi o mocnych nerwach. Tam jest to tak brutalnie, bez filtrów ukazane, jak wyglądały te rumuńskie sierocińce i jak to funkcjonowało.
Proszę Państwa, właśnie takie bardzo poważne tematy w powieści Miłość niczyja, do tego piękne krajobrazy rumuńskie i przepiękne postaci. Flavia.
Moja ulubiona
moja
bohaterka.
Również. Pani Aniu, moja również. Cóż to za wspaniała kobieta.
To jest taka kobieta, taka iskierka, można powiedzieć, zawsze pozytywna, zawsze dająca od siebie dużo energii, takiej dobrej, mimo że też jej historia nie była łatwa i te wątki tutaj ukazane w książce z nią w roli głównej też do łatwych nie należą, ale to jest taka bohaterka, która zawsze widzi szklankę do połowy pustą i zawsze potrafi się jakby cieszyć i napędzać tym jednym drobnym promykiem, który gdzieś tam dostrzeże pośrodku ciemności.
Między innymi potrafi dodać skrzydeł swojej pasierbicy, tak się to mówi, pasierbicy Elenie.
Tak, tak, to jest właśnie przykład kobiety, która pokochała dzieci nie będące jej własnymi.
No i teraz Państwo się zastanawiają, o co tu w ogóle chodzi w tej powieści. My oczywiście nie zdradzimy, jak pomiędzy, coś inaczej, co się dzieje pomiędzy tymi postaciami, o których tutaj powiedziałyśmy. Oczywiście nie o wszystkich powiedziałyśmy, ale naprawdę tu się bardzo dużo dzieje. Interakcji jest tutaj pomiędzy nimi mnóstwo, ale o tym będziemy też rozmawiać w kolejnej części naszej audycji. Ślady Pegaza. Rozmawiamy o książce Miłość niczyja w naszym studiu. Autorka, pani Anna Ziobro. To teraz, pani Aniu, opowiedzmy o szpitalu z lat 90. w Rumunii, bo w takim szpitalu oto pracują bohaterowie książki Miłość niczyja. No warunki to tam były trudne do pracy.
Tak, no przede wszystkim bieda i niedostatek, odmieniane przez wszystkie przypadki. Brakowało specjalistów, ale przede wszystkim brakowało sprzętu, brakowało narzędzi, brakowało no, takiego zaplecza generalnie i nawet jeśli trafiali się ci ludzie z powołania, tak jak w mojej książce, no to często musieli zrobić coś z niczego.
Dzieci chorujące na AIDS z wirusem HIV to też problem ogromny i taki niezwykle poruszający element tej historii.
Tak, to też jest temat, który zbadałam, zgłębiłam i niestety to było dość powszechne zjawisko. Właśnie dzieci, które niekiedy albo rodziły się już zakażone, albo dochodziło do tego zakażenia po prostu przy porodzie, albo w tym okresie okołoporodowym. I to też wynikało z biedy i po prostu no, z takich bardzo trudnych warunków sanitarnych.
No to do tego dorzućmy w ogóle bardzo trudną sytuację kobiet. Kobieta praktycznie żadnego znaczenia nie miała.
No nie, generalnie i w rodzinie, i w społeczeństwie. Kobieta miała wykonywać to, co jest jej narzucone. Nie było pojęcia gwałtu. Generalnie zawsze to było w jakiś sposób usprawiedliwiane.
O gwałcie małżeńskim w ogóle,
prawda? W ogóle nie mówiąc, tak. Także bardzo trudna sytuacja społeczna kobiety.
Drastyczne prawo aborcyjne.
Tak, to również. I tutaj chciałam właśnie pokazać, no to jest taki delikatny temat. Generalnie długo zastanawiałam się, czy powinnam go tutaj poruszyć. W taki sposób, żeby no, nie opowiedzieć się po żadnej ze stron, bo wiadomo, że to jest gorący temat w obecnych czasach również, ale ja tutaj chciałam przede wszystkim pokazać, że takie ekstremum rodzi ekstremalne rozwiązania, czyli im bardziej coś będzie zakazywane lub nakazywane, tym drastyczniejsze kroki będą podejmowane, żeby te nakazy czy zakazy obejść. I tutaj również to widać. No, są trudne takie dylematy moralne i je ciężko jest często no właśnie ująć w jakimś prawie, żeby tak bardzo drastycznie, jak tutaj za czasów Ceausescu próbować to rozwiązać.
Tak, pani pokazuje tutaj spojrzenie z bardzo różnych stron, z bardzo różnych perspektyw na te niezwykle trudne tematy, więc czytelnik, czytelniczka sami mogą sobie zdanie na ten temat wyrobić.
Tak, zawsze do tego dążę, żeby te historie skłaniały do refleksji. Ja tutaj nie narzucam swojego punktu widzenia. Moi bohaterowie, właśnie tak jak pani zauważa, oni też różnie postrzegają pewne kwestie i też myślę, że czytelnicy różnie to sobie będą też interpretować. Dla mnie najważniejsze jest, żeby właśnie była ta refleksja, żeby się zastanowić, żeby no, spojrzeć często właśnie z innego punktu widzenia na daną kwestię.
To jeszcze jeden trudny temat a propos sytuacji kobiet. Przemoc w rodzinie.
Tak. Ta przemoc się tuszowało, nikt o niej wtedy nie mówił. Myślę, że u nas w tamtych czasach też było podobnie, że to po prostu teraz jest ten znak czasów, że kobiety no, walczą o te swoje prawa, że są zauważane różne problemy właśnie takie w rodzinie. Wtedy tego nie było i myślę, że niezależnie od kraju to było podobnie.
Czyli na tym tle faktycznie Joanna jest taką bardzo wyzwoloną, niezwykle samodzielną i silną kobietą.
Myślę, że poniekąd tutaj życie ją postawiło w takim punkcie, że ona musiała się taką kobietą okazać. To nawet nie był jej wybór, czy tam jakaś odwaga taka wewnętrzna, tylko po prostu życie przed nią postawiło określoną sytuację i miała tylko jedno wyjście, zmierzyć się z nią.
Ale też kiedy patrzę na relacje Joanny z rodzicami, to przecież też mogła być tutaj bardziej miękka, o tak bym to ujęła, w kontaktach chociażby ze swoim ojcem, prawda? Mogła bardziej słuchać, co tato mówi, iść za jego głosem i byłoby jej łatwiej, w cudzysłowie oczywiście i sarkastycznie to mówię, w życiu.
Zapewne tak, ale myślę, że tutaj się tych czynników złożyło bardzo dużo na to, że jednak ją sytuacja pchnęła do podjęcia takich bardziej zdecydowanych decyzji.
I nic więcej Państwu nie powiemy, bo nie możemy zdradzać szczegółów. Mam nadzieję, że już na tym etapie zachęciłyśmy Państwa do przeczytania powieści Miłość niczyja pani Anny Ziobro. Myślę, że zachętą także będzie to, że książka ma bardzo przyjemny dla czytelnika format. No i tutaj są większe litery w środku i to jest bardzo, bardzo dobre.
Tak, dostaję dużo właśnie takich pozytywnych informacji zwrotnych, że to jest relaks dla oczu. Może dla duszy niekoniecznie za sprawą tej historii, ale czyta się na pewno wygodnie, kiedy jest taki większy druk.
Tutaj wydawnictwo, prawda? Nowe, Szara Godzina
wydało. Tak, wydawnictwo Szara Godzina i właśnie wydawnictwo postawiło w przypadku tej powieści na taki większy druk, nieco większy format. Może na jakichś mniejszych półeczkach będzie ciężej zmieścić, ale za to się wygodnie czyta.
Pani Aniu, jak bardzo jest Pani dumna z tej powieści?
Ja jestem dumna z każdej mojej powieści. Zawsze mam takie poczucie, że wykonałam 100% pracy, napisałam każdą powieść na miarę swoich możliwości. No ale tutaj na pewno, po pierwsze to jest 10. powieść.
Tak, więc, jubileuszowa.
Tak, jubileuszowa i czuję ten fakt, że to już jest dwucyfrowy wynik, a nie jednocyfrowy. Poza tym właśnie ogrom pracy, który musiałam włożyć w to, żeby ją tak napisać, żeby móc czuć dumę, sprawia właśnie, że tę dumę czuję.
Ale też pewnie opinie, prawda, czytelniczek i czytelników.
Przyznam szczerze, że tak miałam taki moment, nawet więcej niż jeden, kiedy pisałam tę powieść i tak sobie myślałam, po co takie trudne tematy, czemu kolejny jeszcze właśnie taki dylemat, kto to będzie czytał? Ludzie jednak lubią tę taką bezpieczną przewidywalność, zwłaszcza w przypadku powieści obyczajowych. I jeszcze ta Rumunia, dlaczego nie? Na przykład Grecja, albo słoneczna Italia, albo w ogóle no jakieś takie klimaty, które...
Hiszpania, gdzie wszyscy jeżdżą, podziwiają i znają, prawda?
Dokładnie. Raz, że znają, a dwa, że jednak się pozytywnie kojarzą. A tutaj nie dość, że Rumunia, takie ciężkie czasy, tyle dylematów i problemów. I tak miałam takie momenty, że
zastanawiałam
się.
Przemoc, tak. Ciężka praca w szpitalu, AIDS... Ludzie.
Tak, kto to będzie czytał? Wielokrotnie sobie zadawałam to pytanie, ale parłam mimo wszystko do przodu z takim zdecydowaniem, że trzeba wierzyć w moich czytelników.
Bo do tego jest miłość, nadzieja, tak. Piękno, siła, siostrzeństwo. To jest jedna i druga strona tej powieści.
Tak, są ciężkie tematy, ale myślę, że one są podane w takiej strawnej formie. I moi czytelnicy znają mnie już z tego, że u mnie nigdy nie jest łatwo i przyjemnie i przewidywalnie, tylko zawsze bohaterowie mają te kłody pod nogami i czytają tę powieść. Rzeczywiście dostaję dużo wiadomości, pojawiło się już sporo opinii i one są raczej pozytywne. Raczej właśnie nikt nie zarzuca mi tego, że to się ciężko czyta, tylko czytelnicy zwracają uwagę na to, że zostaje ta powieść i na dłużej i że tak daje takiego emocjonalnego kopa do tego, żeby się zastanowić nad pewnymi rzeczami. No i o to mi też chodziło.
Bo pytanie, czego szukamy? Czy tego, żeby książka dała nam odprężenie i za chwilę, że o niej, no tak się zdarza, zapomnimy? Czy chodzi nam o to, żeby książka w nas została? Żeby na nas działała i pracowała w nas?
Tak, myślę, że potrzebujemy i takich książek, i takich w określonych momentach. I ja czasem też lubię sięgnąć po coś lżejszego. Ale prawda jest taka, że te, które nas bardziej... że tak powiem kolokwialnie, sponiewierają emocjonalnie, zostają z nami na dłużej i ja po prostu jestem w tej grupie, która takie książki stara się tworzyć.
To jeszcze Pani Aniu, proszę powiedzieć, jak dużo miała Pani pytań, czy będzie ciąg dalszy Miłości niczyjej?
Ku mojemu zaskoczeniu takie pytania się zdarzają, a wręcz ostatnio ktoś mi powiedział, że to kiedy ta druga część, bo że będzie, to ja jestem pewna. A ja nigdy nie myślałam o kontynuacji. Generalnie każdą swoją książkę zaczynam pisać z takim nastawieniem, że to będzie jednotomówka i mam tych jednotomówek na koncie więcej niż kontynuacji. I tutaj nie planuję, chociaż pomysły pewnie by się znalazły, ale myślę, że ta historia stanowi taką całość, no idealną, już nie potrzeba tego dalszego ciągu.
To zakończenie wielu osobom może dawać nadzieję na ciąg dalszy, aczkolwiek dla mnie to jest piękne, otwarte i mogę sobie pomyśleć, co tam mogło się wydarzyć dalej.
Tak. Z mojej perspektywy to zakończenie ma dawać nadzieję, ale bohaterom na to, że już będzie dobrze. I tak zawsze staram się kończyć te moje powieści. Nie klasycznym happy endem, ale właśnie staram się zostawiać bohaterów w takim momencie, kiedy oni mogą mieć nadzieję, że będzie dobrze.
I to od nich zależy, co zrobią z tą nadzieją, prawda?
Tak. A czytelnicy mogą sobie sami w różny sposób dopowiadać, co się mogło wydarzyć.
No mnie się podoba też takie podejście do czytelników, że nie stawia się tej ostatniej kropki, tylko proszę bardzo, czytelniku, teraz ty się wykaż. Co ty byś tu zrobił?
Tak.
Pani Aniu, to teraz jesteśmy z miłością niczyją, a czy pani już pracuje nad kolejną książką?
Mam napisany już kolejny tekst, i mam nadzieję, że jeszcze może tego lata czy początkiem jesieni uda się podpisać umowę wydawniczą i cała machina ruszy, ale to są zdecydowanie już plany na przyszły rok, bo mnie jest trudno nadążyć za obecnym tym rynkiem wydawniczym, gdzie wydaje się bardzo dużo, pisze się bardzo dużo, co chwilę...
Niektórzy piszą cztery książki w roku.
Tak, cztery, nawet pięć i jest premiera za premierą i tych premier jest bardzo, bardzo dużo. Ja tak nie potrafię. U mnie to jest jedna, maksymalnie dwie książki napisane rocznie. Dwie, jeśli nie musi być wykonany tak obszerny research jak tutaj. Albo jedna właśnie, kiedy ten ogrom pracy takiej przygotowawczej jest nieodzowny. Także mam napisane coś nowego. Jest też powieść, która miała się ukazać w zeszłym roku, ale została wstrzymana razem z innymi premierami. Mam nadzieję, że ona się też ukaże. Także możemy powiedzieć, że dwie kolejne są w zanadrzu. Natomiast ja teraz odpoczywam i czekam, żeby przyszła do mnie kolejna historia, która przyjdzie sama i mnie pochłonie bez reszty.
Czyli odpoczywa pani chodząc po górach?
Tak, między innymi tak. Góry są najlepszym lekarstwem i sposobem na odpoczynek od wszystkiego, i od pracy, i od pisania, i od codzienności, i od różnych myśli, może mniej lub bardziej niechcianych. Także ja bez gór nie jestem w stanie przez dłuższy czas funkcjonować.
To wielu gór pani życzymy, wielu zdobytych szczytów. Czekamy na kolejne powieści, ale na razie cieszmy się miłością niczyją pani Anny Ziobro. Dodam, że nasza rozgłośnia tę powieść objęła patronatem medialnym, z czego bardzo, bardzo, ale to bardzo się cieszymy i serdecznie państwu tę powieść polecamy. Bardzo dziękuję pani Aniu za wizytę w studiu.
Dziękuję również i również za objęcie powieści patronatem, z czego jestem bardzo dumna.
To dla nas zaszczyt. Pani Anna Ziobro, pisarka z Rzeszowa, gościła w naszym studiu. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Ślady Pegaza.